to czytanie błądzi, czyli o książkach w życiu człowieka. Audycja Karoliny Gaweł. W dzisiejszej audycji mam przyjemność gościć pana Bohdana Głębockiego, wykładowcę Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pisarza. Poruszymy dziś bardzo istotny problem, jakim jest spadek liczby osób czytających w Polsce i od czego jest on zależny, a także o autorskich książkach właśnie mojego dzisiejszego gościa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego według pana ludzie w Polsce tak mało czytają? Bo jednak statystyki nie kłamią, że z roku na rok ta liczba osób czytających stosunkowo się zmniejsza.
No, myślę, że to jest dosyć złożone zagadnienie, które, znaczy nie sposób to w jednej przyczynie streścić. Moim zdaniem tutaj wchodzą takie rzeczy o charakterze globalnym, to znaczy, a także takie, które są już typowe dla naszego kraju. To może zacznę od tych globalnych. No myślę, że przede wszystkim problemem jest to, że na skutek postępu technologicznego, na skutek rewolucji teleinformatycznej jesteśmy zarzucani masą różnych informacji i w związku z tym, że te informacje napierają do nas już teraz z każdej strony, nawet z telefonów, z komputerów, z telewizorów, z odbiorników radiowych, gazet, tabletów, no to jakby nasze możliwości przyswajania informacji w związku z tym spadają. W wyniku właśnie tego takiego natłoku informacji nie jesteśmy w stanie bardzo często skupić się w odpowiedni sposób, żeby na przykład do tej książki usiąść. To jest, znaczy czytanie książki jest taką czynnością, która wymaga pewnego skupienia. I zazwyczaj to nie można, w przeciwieństwie na przykład do takich krótkich jakichś wiadomości tekstowych, które na przykład możemy w internecie sobie znaleźć, no to tutaj musi to właśnie zająć trochę czasu, bo to trudno, żeby czytać po jednym zdaniu na przykład, albo nawet po jednym akapicie. No i z tych względów właśnie książka wydaje mi się, że jest na takiej straconej pozycji. Jesteśmy też coraz bardziej taką, znaczy oczywiście można powiedzieć, że nie ma wśród nas analfabetów, natomiast napór takiej kultury, popkultury często obrazkowej, w szerokim tego słowa rozumieniu multimedialnej, wiele osób woli na przykład to obejrzeć po prostu jakiś program w telewizji, czy tam na jakiejś platformie streamingowej, albo obejrzeć film. Przeczytanie książki jest taką czynnością, jak mówię, zajmującą dużo czasu. Dużo czasu i tego czasu my po prostu w tym dzisiejszym pędzie cywilizacyjnym tego po prostu czasu nie mamy często. Sam na przykład dla mnie takim czasem, kiedy ja mogę najwięcej rzeczywiście sobie czytać, bo te książki staram się cały czas czytać różnego rodzaju, to są podróże. Podróże pociągami czy autobusami. Wtedy jak nie jestem kierowcą, jestem pasażerem, to jest najlepszy czas, kiedy mogę właśnie tą swoją porcję książek przyswoić. A jeśli chodzi o takie typowo polskie, dla Polski może przyczyny, no to ja mam swoją taką teorię, aczkolwiek od razu mówię, że ona jest taka moja, czysto i wyłącznie moja, nie poparta w sumie żadnymi głębszymi badaniami naukowymi, aczkolwiek uważam, że ma pewne podstawy, żeby ją uznać za jakąś tam prawdopodobną. To taka teoria o charakterze historycznym. Przed wojną jeszcze około 10% naszego społeczeństwa stanowili Żydzi. To jest naród, który jest często nazywany narodem książki. To oni właśnie bardzo dużo czytali. Holokaust przyszedł, i tych Żydów po prostu zabrakło. Oni, tak jak mówię, stanowili 10% polskiego społeczeństwa, 10% polskich obywateli, i ich po prostu nie ma. I być może to jest jakaś tam forma odpowiedzi na pytanie, dlaczego na przykład jesteśmy takim dosyć chyba mimo wszystko niechlubnym wyjątkiem, jeśli chodzi nawet o państwa, które z nami sąsiadują. Rzeczywiście u nas to czytelnictwo chyba jest na poziomie takim najbardziej niskim.
A w takim razie, skoro już jesteśmy w temacie czytania, to które grupy wiekowe według pana sięgają jednak po książki najchętniej? I nie mówię tutaj o uczniach, którzy muszą czytać lektury, czy właśnie studentów chociażby filologii polskiej, gdzie jednak te książki są wszechobecne, to która grupa wiekowa tak?
To znaczy Biblioteka Narodowa prowadzi takie badania i publikuje raporty corocznie na temat czytelnictwa i z tych badań wynika, że tak, no niestety spada od 2000 roku, spada cały czas liczba przeczytanych książek przez Polaków roczna, taka na rok. A które grupy? Więc z tego, co mi wiadomo, to osoby najstarsze, osoby najmłodsze. Niestety, no muszę tutaj powiedzieć o tych uczniach i studentach, no bo oni jednak napędzają, ratują nas jak gdyby przed totalną katastrofą czytelniczą, a takie osoby, bym powiedział, chyba najmniej czytające, to są osoby około 30, 40, około 50 już się zaczyna, może trochę jest z tym lepiej, ale takie osoby, które pracują zawodowo, które są najbardziej czynne zawodowo, to właśnie czytać nagle przestają.
W sumie pewnie osoby w tym wieku jednak produkcyjnym, jak właśnie pan zaznaczył, pewnie wynika to z braku właśnie czasu, o którym też już wcześniej tak była mowa. Tutaj bardzo interesujące zjawisko, ponieważ coraz mniej osób w Polsce czyta, a mimo wszystko na polskim rynku pojawia się coraz więcej twórców, pisarzy z naszego kraju. Z czego to może wynikać?
No to jest bardzo ciekawe pytanie i w gruncie rzeczy taki fenomen rzeczywiście interesujący, bo jeżeli spojrzymy na znowu liczby, no to się okaże, że tak jak spada cały czas liczba czytających, no to rośnie liczba piszących. I to jest rzeczywiście ciekawe i dziwne. Z tym, że z tego, co jest mi wiadome, to nie jest to tylko takie zjawisko, które dotyczy Polski, a wynika też, znaczy ja myślę, że tutaj są różne przyczyny. Przede wszystkim zdecydowanie jest łatwiej teraz wydać książkę niż to było kiedyś. To znaczy kiedyś trzeba się było mało tych wydawnictw, trzeba się było przebić naprawdę przez dużą liczbę różnych takich jakby etapów, nim ta książka przeszła do druku. Teraz są takie wydawnictwa, które po prostu specjalizują się już czymś takim, że za jakąś tam opłatą no, wydadzą książkę nawet bez jakiejkolwiek ingerencji redakcyjnej. Czyli po prostu to, co dostaną od kogoś, może być wydane w formie książki. Natomiast oprócz tego rzeczywiście dużo powstaje książek, które są pisane przez Polaków, przez polskich autorów. No, sam mam trochę znajomych wśród ludzi piszących. No i myślę, że to po części jest efektem tego, że też właśnie takich przemian kulturowych. Nasza cywilizacja jest na takim etapie, że bardzo duży nacisk kładziemy na jakiś taki rozwój własny, na możliwość ekspresji swoich jakichś tam przemyśleń różnego rodzaju i książki są jakąś tam, pisanie książek jest jakąś właśnie formą wyrażania siebie. Niektórym wystarcza, nie wiem, wyłanie iluś tam postów dziennie na media społecznościowe, a inni wolą wyrazić się poprzez właśnie napisanie książki. I myślę, że to tutaj jest taką przyczyną.
A właśnie wcześniej już też wspomniałam, pan sam tworzy. Co skłoniło pana do napisania pierwszej książki?
Ojej, to trudne pytanie, to już tak dawno temu było. To znaczy, powiem tak, ja nie od początku swojej jakby kariery zawodowej pracowałem na uniwersytecie, wcześniej w firmach różnego rodzaju właśnie informatycznych pracowałem. Zaczęło się tak naprawdę od tego, że ja w którymś momencie tak sobie chodziłem do tej pracy. Ona była taka, bym powiedział, akurat ta pierwsza, potem już to było inaczej, ale ta pierwsza była taka, w której pracowałem, była taka monotonna, to znaczy tam miałem takie rutynowe działania i tak sobie pomyślałem wtedy, że kurczę, całe życie będę tak coś tam przekładał, w cudzysłowie, półki na półkę i to takie jest mało kreatywne, no i właśnie pomyślałem, że może by spróbować własnych sił jakichś tam w pisaniu. Tak się zaczęło, potem była jakaś tam dłuższa przerwa, do tego wróciłem po czasie, no ale po prostu te historie jak gdyby we mnie dojrzewały różne różne, które próbowałem przelać na papier i musiały znaleźć jakieś ujście i tym ujściem właśnie były te własne próby jakieś książkowe.
Ma pan na swoim koncie już kilka książek. Czy na samym początku były one w zamyśle? Sądził pan, że nastąpi właśnie kontynuacja serii?
Znaczy w moim przypadku ta seria to jest w sumie takim lekkim przypadkiem, bo wiem tak naprawdę, zacząłem nad różnymi rzeczami myśleć, to tak naprawdę to jest cały czas jedna historia i to jest tak naprawdę jedna powieść tak naprawdę, która jednak z różnych przyczyn musiała być rozbita na części. To nie są takie zupełnie zamknięte historie, to jest najczęściej tak, że tam gdzie się powiedzmy skończyło w poprzednim tomie, to w następnym to się zaczyna praktycznie następnego dnia i to jest taka kontynuacja. Więc to jest tak naprawdę jedna historia, która jest po prostu rozbita na tomy, no ale już następne no jak gdyby rzeczy gdzieś tam kiełkują w mojej głowie, które będę starał się w miarę w tam jakiś czas mi pozwoli na to kontynuować. Takich pomysłów, znaczy powiem tak, absolutnie nie mogę powiedzieć, żebym cierpiał na brak pomysłów, bo tych pomysłów mam dużo, tylko raczej problemem w moim przypadku jest brak czasu, żeby te pomysły właśnie zrealizować w formie pisania. Pomysłów dojrzewa wiele. Ta powieść, o której mówimy, to ona też teoretycznie początkowo właśnie miała być dużo krótsza. W międzyczasie się rodziły na gorąco różne pomysły, no i dlatego ona się rozrosła do tej chwili już prawie, można powiedzieć, trzech tomów, a czwarty jest w dużej mierze w głowie.
Wracając do polskich twórców i do wszystkich tych nowinek na rynku właśnie książek, czy nasi polscy twórcy tkwią w dalszym ciągu w znanych już wszystkim gatunkach literackich, czy jednak próbują w jakiś sposób sięgać po coraz to nowe pomysły, jednak szukać jakiejś takiej własnej drogi?
To jest znowu trudne pytanie, bo na pewno próbują, przeprowadzają różne eksperymenty z formą, czy sięgają po jakby nowe sfery zainteresowań, po nową tematykę, tym, że jest pewien problem innej natury, mianowicie taki, że tak naprawdę wszystko w tej chwili rozlicza nieubłagana ręka rynku, to znaczy w momencie, jeżeli to jest coś, co nie ma potencjalnie, znaczy to jeżeli wydawca będzie miał obawę, że na przykład to się po prostu nie sprzeda, no to nie będzie zainteresowany taką nawet najbardziej awangardową, najbardziej ciekawym jakimś takim utworem. Przykładowo Jacek Dukaj to jest jeden z najwybitniejszych, chyba takich najbardziej utytułowanych i renomowanych autorów fantastyki w Polsce. Napisał taką powieść, która była nowatorska pod względem formy też, bo to była taka powieść na czytniki, to był e-book tak zwany. Z tym, że on wykorzystywał jak gdyby wszystkie te możliwości, bo najczęściej e-booki są po prostu takim przeniesieniem książki papierowej na jakby ten nośnik elektroniczny. A w jego przypadku tutaj on wykorzystywał różne możliwości multimedialne, które się w tym kryją. No i co mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że ten powieść jego nie zdobyła jak gdyby takiej, nie miała takiego oddźwięku, jaki powinna mieć, jak gdyby ze względu na właśnie to, że to był raz ten twórca o ustalonej renomie, a po drugie właśnie ze względu na tą ciekawą formę, w którą jak na polskie warunki na pewno nowatorską. Więc myślę, że tak naprawdę to, co my dostajemy jako czytelnicy, to jest jakaś tam przefiltrowane właśnie przez te różne takie niestety rynkowe zależności, które powodują, że wiele takich bardzo oryginalnych utworów nie ma jakby większego odzwierciedlenia na tym, co możemy znaleźć na przykład na półkach księgarskich.
A jak to jest w przypadku pana twórczości? W którym kierunku pan zmierza?
To znaczy tak, no ja jestem od bardzo dawnych lat swojego życia miłośnikiem literatury gatunkowej, takiej jak przede wszystkim fantastyka, chociaż ostatnio coraz więcej też jakimiś takimi rzeczami sensacyjno-kryminalnymi się interesuje, ale takim początkiem wszystkiego to w moim przypadku była fantastyka, no więc siłą rzeczy to, co pisałem, napisałem dotychczas, jest w tym gatunku umiejscowione. A że jestem historykiem z wykształcenia pierwszego, to starałem się połączyć takie motywy historyczne i fantastyczne w jednym.
Skoro już jesteśmy przy pana twórczości, przy pana książkach, to o czym one opowiadają? O czym pan w nich pisał?
To znowu trudno jest streścić w jednym zdaniu, no ale spróbuję może w dwóch albo trzech. Zasadniczo piszę o okresie międzywojennym i staram się jakby tam odtwarzać w miarę te realia, aczkolwiek z pewnym wyjątkiem, mianowicie takim, że zakładam, że różne jak gdyby stwory z mitologii istnieją, że istnieje magia i właśnie staram się tych moich bohaterów, którzy żyją tak bardzo twardo na ziemi, konfrontować z takimi jakimiś nadprzyrodzonymi zjawiskami.
Skoro już pan wspomniał o czasach międzywojennych, to co skłoniło pana, żeby powrócić do tych czasów?
To znaczy tak, no to jest jakiś taki efekt uboczny moich zainteresowań naukowych. Ja w ramach swoich jakichś tam badań, które prowadzę, bardzo dużo czasu spędzałem nad przedwojennymi gazetami. To znaczy po prostu czytałem te przedwojenne gazety, czytałem do upojenia, można powiedzieć. No i tam w ogóle bardzo, bardzo ciekawe rzeczy się często znajdowały, takie jak gdyby nie stanowiące bezpośrednio przedmiotu moich zainteresowań, ale tak przy okazji, no to tam jakoś dla jakiegoś chwilę odsapnięcia, no to czytałem te jakieś takie bardzo dziwne czasami wiadomości. No i wśród tych wiadomości kiedyś się znalazła taka informacja o tym, że przy budowie jednego banku w Poznaniu przy Placu Wolności odkryto pozostałości starego żydowskiego cmentarza i to było w roku 1938 i to był taki impuls, który zaczął sobie w mojej głowie fermentować, który zaczął sobie żyć swoim życiem, no i tak naprawdę od tego ta cała historia się zaczęła.
No właśnie, bo z tego, co mi wiadomo, też poruszał pan w swoich książkach wątki judaistyczne. Też to musiało z czegoś wyniknąć. Chyba właśnie przed chwilą pan powiedział, ale może jeszcze można to doprecyzować.
To znaczy ja właśnie w tych swoich zainteresowaniach naukowych to się koncentruję na relacjach polsko-żydowskich w okresie międzywojennym, w szczególności w latach 30. No i no, temat jest dosyć cały czas takim gorącym, mimo że to minęło już wiele, wiele lat. Natomiast każdy, kto nawet tych Żydów jakiś tam nie za bardzo lubi, no musi przyznać, że oni stanowili duży odsetek naszego społeczeństwa. Oni żyli wśród nas w niektórych miejscach w bardzo dużej liczbie, w innych w mniejszej. No, na przykład w Poznaniu, o którym ja piszę, było ich stosunkowo niewielu. Ale mimo to odciskali bardzo no silne piętno na naszym życiu. Oni wpływali na Polaków, tak samo jak Polacy wpływali na Żydów. W związku z czym na przykład polscy Żydzi się zachowali często zupełnie inaczej niż Żydzi na przykład z Europy Zachodniej. To było te jak gdyby relacje były wzajemne, to znaczy jedni i drudzy jakoś tam, można powiedzieć, korzystali na nich, więc stąd właśnie te moje zainteresowania, no i musiało to znaleźć jakiś właśnie oddźwięk na łamach mojej książki. To jest, powiedzmy, tematyka, w której ja się czuję dosyć dobrze i tutaj mam tam jakąś wiedzę na ten temat, którą chciałem też w tej powieści, czy w powieściach takich fantastycznych trochę zawrzeć.
Dziękuję panu bardzo za to, że zgodził się pan na wywiad ze mną i za wszystkie informacje, których mi pan udzielił. Życzę również lekkiego pióra, bo na pewno się przyda, oraz czasu na zrealizowanie swoich pomysłów.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że niedługo będę mógł właśnie się trochę bardziej poświęcić, jak swoje różne takie sprawy pozamykam i wtedy będę mógł bardziej się skupić na pisaniu. To będą już na pewno jakieś inne rzeczy, bo ta międzywojenna tematyka, tak, no trochę za dużo tego mam po prostu, więc teraz myślę nad trochę innymi czasami, aczkolwiek też związanymi z przeszłością, ale już taką trochę bliższą, lata 80.
Jeszcze raz dziękuję i życzę miłego dnia.
Dziękuję wzajemnie. Do widzenia.
Serdecznie zachęcam wszystkich słuchaczy do sięgnięcia po utwory pana Bohdana Głębockiego, o których mogliście już państwo usłyszeć w mojej dzisiejszej audycji. Musza Góra i Ślepe Ryby to powieści z cyklu Antoni Kaczmarek. Miejscem akcji jest Poznań w latach międzywojennych, a książki składają się z bardzo ciekawych wątków, co sprawia, że aż ma się chęci do tego, aby czytać je dalej i naprawdę wciągają. Serdecznie zachęcam do ich przeczytania. Zapraszam wszystkich słuchaczy do wysłuchania mojej następnej audycji w listopadzie, która będzie dotyczyła przede wszystkim uczęszczania naszych rodaków do bibliotek. Serdecznie zapraszam. To czyta nie błądzi, czyli o książkach w życiu człowieka. Audycja Karoliny Gaweł.